Pan profesor Mirosław Piotrowski, poseł do Parlamentu Europejskiego, jest naszym gościem. Szczęść Boże, panie profesorze.
Szczęść Boże, witam serdecznie ojca i wszystkich radiosłuchaczy.
W Parlamencie Europejskim odbyła się dwugodzinna debata na temat, co ciekawe, Komisji Europejskiej, a w zasadzie na temat nieprzejrzystej nominacji szefa gabinetu Komisji Europejskiej Martina Selmayra na sekretarza generalnego Komisji Europejskiej. Sekretarz generalny to takie najwyższe stanowisko w Komisji, w administracji Komisji. No i co ciekawe, ta nominacja była krytykowana zarówno przez liberałów, zarówno przez zielonych, ale także socjalistów, chadeków, a nawet europosłanka z Węgier mówiła, że Komisja Europejska powinna zastosować wobec samej siebie procedurę artykułu 7 na temat praworządności związanej z tą nominacją.
Istotnie wczoraj rozpoczęło się posiedzenie Parlamentu Europejskiego w Strasburgu o godzinie 17 i pierwszą debatą była właśnie polityka Komisji Europejskiej w dziedzinie prawości, jak zaznaczono, w szczególności mianowanie sekretarza generalnego Komisji Europejskiej, o którym mówi ojciec. I jak dzisiaj na sali plenarnej zaznaczył przewodniczący liberałów Guy Verhofstadt, ta debata, a właściwie krytyka Martina Selmayra, nowego sekretarza generalnego Komisji, zjednoczyła wszystkie grupy polityczne od prawej do lewej strony. Padały tutaj niewybredne określenia, oprócz tego, które zacytował ojciec, przytoczę chociażby wypowiedzi tych, którzy powinni być zwolennikami Komisji Europejskiej z tegoż obozu politycznego. Twierdzono, że ta nominacja jest strzałem w stopę. Socjaliści twierdzili, że jest to typowa ustawka, czyli ustawienie. Proeuropejsko nastawiona Sophie In 't Veld twierdziła, że Komisja Europejska ma europosłów za głupców. Nigel Farage twierdził, że ten tryb powołania nowego sekretarza generalnego to skandal i nepotyzm i tak dalej, i tak dalej. No debata była bardzo gorąca. Chcę powiedzieć, że akurat w tym czasie miałem okazję gościć grupę uczniów z liceum w Zamościu, którzy siedzieli na trybunach z nauczycielami i byli szczerze zdumieni, jak ostrym językiem przemawiają europosłowie i to z każdej strony sali plenarnej.
Bo myśleli, że tylko w polskim parlamencie takie słowa padają, tak?
Tak, tak. Tu w Polsce Parlament Europejski przedstawiany jest jako taka izba bardziej luksusowa, gdzie oszczędnie szafuje się ostrymi słowami. No ale nominacja pana Selmayra, notabene Niemca związanego z CDU, wcześniej z Fundacją Bertelsmana, rozjuszyła niemal wszystkich, jak powiedziałem, ze względu na tryb jego powołania. Bardzo szybki, czyli pan Jean-Claude Juncker, którego do tej pory ten pan był szefem gabinetu, awansował go na wicesekretarza i potem natychmiast na sekretarza i ten tryb różnie był określany mianem płaszcza i szpady, stylu właśnie pana Selmayra, tak aby nie dać możliwości do dyskusji. Inni politycy podkreślali, że na tak eksponowane stanowisko potrzebny byłby, jeśli nie jakiś konkurs, to przynajmniej wystawienie 2 czy 3 kandydatów. No ale tak się nie stało. Przypomnę, że panu Selmayrowi ma podlegać ponad 30 tysięcy unijnych urzędników i w tym kontekście zwraca się uwagę na opanowanie tychże kluczowych stanowisk przez Niemców, bo przecież przypomina się, że Niemiec Klaus Welle jest sekretarzem generalnym Parlamentu Europejskiego, że Europejska Służba Działań Zewnętrznych podlega Helge Schmidt i tak dalej, i tak dalej. Wielu jest eksponowanych urzędników, takich głównych decydentów pochodzących właśnie z tego kraju, ale może by i nie krytykowano tak ostro ze względu na kraj pochodzenia pana Selmayra, ale ze względu na tryb, który wprowadził Juncker, który nawet dla tak zwanych szczerych Europejczyków jest nie do zaakceptowania. zaakceptowania i którzy twierdzą, że ten tryb i powołanie sekretarza generalnego jest niedobry zarówno dla Komisji Europejskiej, jak i dla całej Unii Europejskiej. I to już okazało się nawet dzisiaj na sali plenarnej, gdyż wątek ten był kontynuowany. Domagają się politycy wyjaśnień. Nie ma w tej chwili jeszcze mowy o tym, aby anulować tego rodzaju decyzje, bo sądzę, że będzie to bardzo trudne. No ale pokazują, że tak naprawdę rządzą urzędnicy niemieccy, którzy chcą zachować ciągłość swojego panowania, w cudzysłowie, po odejściu Jean-Claude'a Junckera, który już zapowiedział, że nie będzie starał się o kolejną kadencję.
Może to właśnie jest ten delfin po Junckerze. Rzecznik Komisji Europejskiej początkowo mówił, że tych kontrkandydatów było mniej niż czworo. Później okazało się, że to kontrkandydatką Selmayera była Hiszpanka, która zresztą była jego podwładną w gabinecie Jean-Claude'a Junckera. Później ona się wycofała jako podwładna Selmayera, a sam Selmayer określany jest jako taka szara eminencja w Komisji Europejskiej, właściwie mózg tej komisji, jakoby miał no, w zasadzie podejmować się najważniejsze decyzje w tejże komisji. Niektórzy nazywają go potworem z Berlaymontu, tam gdzie jest siedziba Komisji Europejskiej, inni Machiavellim, jeszcze inni Rasputinem. No to takie, powiedziałbym, niewybredne określenia wobec tego pana.
Podawane są przy okazji konkretne przykłady, jak wpływał na politykę Komisji Europejskiej. Chociażby podaje się, że pan Barnier, czyli główny negocjator Unii Europejskiej z Wielką Brytanią w sprawie Brexitu, został wybrany z poręki właśnie pana Selmayera i tylko konsultował to właśnie z Jean-Claude'em Junckerem, ewentualnie jeszcze jakąś inną osobą. Także przy tej okazji prasa przytacza zdarzenie, które miało mieć miejsce, mianowicie zmiana przemówienia innej pani komisarz, mianowicie Cecily Malmström i tak dalej, po przecieki kontrolowane do prasy. Natomiast jeśli mówimy o prasie, to trzeba tutaj zaznaczyć, że prasa, podobnie jak posłowie do Parlamentu Europejskiego, europejska, jest zjednoczona, w większości zjednoczona w krytyce właśnie przyjęcia tego trybu. Od Financial Times po Politico, które dość szczegółowo śledzi meandry życia politycznego w Unii Europejskiej. Także no, będziemy oczekiwać na dalszy rozwój wypadków, bo jak sądzę, ten przykład będzie podawany jeszcze bardzo długo jako centralizację i skupienie w jednym ręku decyzji co do przyszłości Unii Europejskiej i stanie się moim zdaniem takim superpaliwem dla krytyków Unii Europejskiej jako takiej i jednocześnie Brytyjczycy wykorzystują w tej chwili ten przykład, aby ugruntować swoich obywateli w przekonaniu, że dobrze uczynili w większości głosując za Brexitem, gdyż Unia Europejska, Komisja Europejska jest ciałem nieprzejrzystym, niedemokratycznym, gdzie właśnie stosuje się takie podwójne czy potrójne standardy, jak w przypadku pana Martina Selmayera.
Ten awans i siła oddziaływania tego pana jest oszałamiająca. Jak czytam, to nie tylko jego predyspozycje takie machiaweliczne, jak to piszą publicyści, przemawiają za nim, ale także zaufanie samego Jean-Claude'a Junckera. Otóż Martin Selmayer miał wcześniej pracować w Komisji Europejskiej, wtedy kiedy premierem Luksemburga był Jean-Claude Juncker i kiedy wybuchła afera podatkowa LuxLeaks, w którą jakoś tam, z którą jakoś tam związany miał być Jean-Claude Juncker. No i wówczas on, czyli Selmayer, zrezygnował z pracy w Komisji Europejskiej. Ówczesna komisarz z Luksemburga podsunęła premierowi Junckerowi tego człowieka dzięki Zellmayerowi sprawa LuxLeaks miała ucichnąć. Juncker, jak wiemy, później został kandydatem na szefa Komisji Europejskiej. No, jest nim dzisiaj, a pan Martin Zellmayer stał się człowiekiem numer jeden w europejskiej administracji.
Tak, akurat ten pan jest i pan Jean-Claude Juncker jest swoistym przykładem współdziałania polityków niemieckich i luksemburskich na rzecz centralizacji Unii Europejskiej i przy okazji dodaje się, że pan Zellmayer, który jest prawnikiem z zawodu i przekonanym federalistą, poprzez tę nominację chciał utrzymać się na szczycie hierarchii w Brukseli, a także tutaj w Strasburgu, po wygaśnięciu, już po zakończeniu misji Jean-Claude'a Junckera w 2019 roku, z tym, że po raz pierwszy tego typu szczegóły, które też i przytaczał przed chwilą ojciec, o których mówiłem wcześniej, przebijają się do opinii publicznej i jak sądzę, jest to dopiero początek, gdyż skoro posłowie do Parlamentu Europejskiego ze wszystkich grup politycznych w tak zdecydowany sposób zareagowali, to jak sądzę, będziemy jeszcze świadkami wielu przecieków do prasy na temat działalności nie tylko tego urzędnika i wspierającego go polityka, jak również innych, jak myślę, zdarzeń, które miały miejsce i będą miały miejsce w Komisji Europejskiej.
Panie pośle, panie profesorze, powiedzmy jeszcze dwa słowa na temat ultimatum, które dzisiaj o północy upływa wobec Rosji. Teresa May udzieliła administracji Władimira Putina do północy we wtorek czasu, aby Rosja wyjaśniła, jak były szpieg MI6 Siergiej Skripal, tak, i jego córka Julia zostali otruci. Mówi o tym, że w przeciwnym razie, jeśli Rosja nie wypowie się w tej sprawie, uzna, że było to bezprawne użycie siły przez państwo rosyjskie przeciwko Wielkiej Brytanii. Oczywiście Rosja twierdzi, że nie ma z tym nic wspólnego. Siergiej Ławrow nazywa wczorajszą debatę w parlamencie brytyjskim cyrkiem w brytyjskim parlamencie. Czego możemy się spodziewać w tych relacjach Wielkiej Brytanii z Rosją po tym otruciu, po tym zamachu na życie Siergieja Skripala i jego córki, a równocześnie jakie będą reakcje Unii Europejskiej wobec tego zdarzenia i Wielkiej Brytanii, która Unię opuszcza, ale która w dalszym ciągu w Unii Europejskiej jest?
Może zacznę od odpowiedzi na drugie pytanie, czyli reakcji Unii Europejskiej, która jawi się jako zdecydowana. Chcę powiedzieć, że niespełna godzinę temu, tuż przed głosowaniami na sali plenarnej, wstał brytyjski poseł Ashley Fox z naszej grupy konserwatystów i reformatorów, europejskich konserwatystów i reformatorów. Powiedział, że pan Skripal i jego córka zostali otruci na terenie jego okręgu wyborczego, czyli południowo-zachodniej Anglii i Gibraltaru, i domagał się reakcji Unii Europejskiej, twierdząc wprost, że jest to ta akcja Rosjan jest testowaniem Europy Zachodniej i zachodnich sąsiadów, jak daleko mogą się posunąć Rosjanie, czyli połączył ten przypadek z polityką Unii Europejskiej i niejako przetransponował na cały kontynent europejski i oklaski świadczyły o tym, a także wypowiedź pana Tajaniego i innych polityków, że tutaj nie ma rozbieżności, że Unia Europejska jako organizacja w pełni poprze stanowisko Wielkiej Brytanii i Teresy May, która, jak powiedział ojciec, dała ultimatum Moskwie, do wtorku, do północy. I pierwsza część pytania, czyli czego możemy się spodziewać. Jeśli pani premier Theresa May oświadcza w Izbie Gmin, że jest wysoce prawdopodobne, że uczynili to Rosjanie i stawia ultimatum, czyli już nie prosi, nie domaga się tylko wyjaśnić, ale stawia ultimatum i twierdzi, że jeśli nie otrzyma wiarygodnej odpowiedzi, bo to, co akurat przytaczał ojciec, to są tylko moim zdaniem pewnego rodzaju luźne wypowiedzi czy zasłona dymna. Jeśli nie otrzyma wiarygodnej odpowiedzi, to stwierdzi, tak jak tu było mówione, że doszło do nieuprawnionego użycia siły przez państwo rosyjskie przeciwko Wielkiej Brytanii. I teraz czego możemy się spodziewać, jak pyta ojciec? Oczywiście instrumentów jest wiele, od wydalenia na przykład dyplomatów zarówno z Wielkiej Brytanii, jak i innych krajów Unii Europejskiej, aż po retorsję adekwatne, czyli podobne. Nie chciałbym w tej chwili spekulować, ale też możliwe są dodatkowe sankcje personalne. Dodatkowe sankcje personalne, no bo przypomnę, że pan Skripal został wymieniony za innych szpiegów i tutaj ten odwet na terytorium Wielkiej Brytanii jawi się jako złamanie pewnej konwencji przyjętej w świecie dyplomatycznym, czyli działań niecywilizowanych.
Niedawno oglądałem brytyjski serial McMafia i tak widzę, że to, co tam jest pokazane, jest bardzo pokazane realistycznie, bo wkrótce po zakończeniu pierwszego sezonu tego filmu właśnie mamy do czynienia z próbą zamordowania Siergieja Skripala i jego córki. A jeszcze jedna sprawa, jeśli mogę, Jan Kuciak i sprawa na Słowacji zabójstwa dziennikarza i jego dziewczyny. To ślady mają wskazywać na mafię włoską, powiązaną jednak ze słowackim rządem.
No tak, przypomnę, że premier słowackiego rządu zorganizował konferencję prasową. Widziałem, jak przedstawiał wiele banknotów euro. Miał być to 1 milion euro za wskazanie tropu czy sprawcy, ale jak opisywał to zamordowane, a także i inni dziennikarze, którzy prowadzą międzynarodowe śledztwo w tej sprawie, ten trop zawraca właśnie w kręgi rządu słowackiego. I tutaj występuje poważny problem. Na razie w Unii Europejskiej niewiele się o tym mówi, choć natychmiast po zdarzeniu sprawców potępił przewodniczący Parlamentu Europejskiego Antonio Tajani, licząc, że zostanie do końca wyjaśniony ten przypadek, ale też tutaj zauważyć trzeba, że nie tak dawno przecież zamordowano dziennikarkę śledczą na Malcie i zarzucano publicznie panu Fransowi Timmermansowi, wiceprzewodniczącemu Komisji Europejskiej, że nie wykazuje należytej aktywności, tak jak na przykład w przypadku Polski, no bo przecież idzie tutaj o swobodny przepływ informacji, o dostęp do tychże informacji, o bezpieczeństwo dziennikarzy i to na pewno należy do głównych kanonów i wartości, które legły u podstaw Unii Europejskiej.
Także pojawiają się informacje, że zabójstwo Kuciaka może być tajną operacją słowackiej policji.
Wątków jest wiele, ale niewątpliwie z tego, co ustalili do tej pory dziennikarze śledczy z innych krajów, z pewnością mamy do czynienia z wątkiem włoskim i pewną panią, która miała bliskie kontakty zarówno z, nazwijmy to, tak zwanymi biznesmenami, czy nazywanych nawet mafiozami, którzy prowadzili nie do końca przejrzyste interesy właśnie z najważniejszymi osobami w rządzie słowackim.
Panie profesorze, informacja z ostatniej chwili. Donald Trump odwołał Rexa Tillersona ze stanowiska sekretarza stanu. Co by to mogło znaczyć?
Och, to nie słyszałem. To pierwsza informacja, którą otrzymuję od ojca. No cóż, to oznacza, że Donald Trump jako prezydent Stanów Zjednoczonych działa zdecydowanie zgodnie z tym, co zapowiadał w kampanii wyborczej, a tutaj okazuje się, że osoby, które wybrał bądź akceptował, i nie mówię tylko tutaj o panu Tillersonie, ale i innych, jeśli idzie o doradców gospodarczych, no miały inne zdanie niż on. Z zainteresowaniem będę przyglądał się rozwojowi tej sprawy.
Gdy mówiłem o akcji tajnej akcji słowackiej policji, to oczywiście chodzi o to, że wczesnym rankiem dzisiaj słowacka policja miała zatrzymać biznesmena włoskiego pochodzenia i do ostatniej chwili ta operacja była trzymana naturalnie w tajemnicy. No, sprawa jest
czyli
też...
jednak wątek włoski.
Tak, czyli jednak wątek włoski. Sprawa jest rozwojowa. To bardzo głośne zabójstwo dziennikarza na Słowacji. Ono może powodować także no, różnego rodzaju decyzje polityczne, także w zakresie ewentualnej zmiany rządu, choć premier Fico bardzo no, próbuje utrzymać się u steru władzy, ale prezydent jest wobec pana premiera w opozycji.
No tak, to potwierdza no, pewnego rodzaju gęstą atmosferę na Słowacji i jak powiadam, śledztwo prowadzone przez niezależnych dziennikarzy, chociaż bezpośrednio nie wskazuje sprawcy, no to dowodzi, że jest wiele wątpliwości, a w gąszczu podobnych wątpliwości wiele innych rządów, także w Unii Europejskiej, już dawno podałoby się do dymisji. Stąd też ta sugestia, którą tu przedstawił ojciec, że w wyniku śledztwa, nawet niezakończonego postawieniem zarzutów, może dojść do, jeśli nie roszady, to nawet do upadku rządu na Słowacji.
Bardzo dziękuję. Poseł do Parlamentu Europejskiego, pan profesor Mirosław Piotrowski, komentował dla nas sprawy europejskie.